dla wszystkich z tego świątecznego dzisiejszego miejsca. Ostatni wykład w tym roku? Ostatni chyba, bo nie, nie ostatni, 30. jeszcze 30. Ostatni mój wykład w tym roku. I w tym ostatnim wykładzie moim w tym roku będę chciał dokończyć serię, którą w tym roku także pod koniec rozpocząłem, czyli błogosławieństwa aaronowe. Jak pamiętamy, te błogosławieństwa aaronowe dotyczą trzech stanów życia chrześcijańskiego i każdemu stanowi poświęciliśmy aż dwa tematy. Ten dzisiejszy, czyli poświęcenie, także ma dwa tematy, a jeden już z nich był jakieś kilka tygodni temu przedstawiony, więc dzisiaj druga część i dokończenie, mamy nadzieję, całości. Do tej pory w tej serii powiedzieliśmy, rozważyliśmy z 4 Mojżeszowej 6 rozdziału, werset 24, niech Ci błogosławi Pan i niechaj się strzeże, i wyjaśniliśmy, że dotyczy on doprowadzenia przez Jezusa człowieka, grzesznego człowieka, do stanu pokuty w ramach Jego działania wobec nas jako naszej mądrości. Z 1 Koryntów 1,30, że nam Chrystus od Boga stał się mądrością. Rozważyliśmy także werset 25 z 4 Mojżeszowej 6 rozdziału, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. I powiedzieliśmy, że to jest doprowadzenie już pokutującego grzesznika do usprawiedliwienia z wiary przez naszego Pana, bo ten Aaron to nic innego jak nasz Pan, działający jako najwyższy kapłan, próbujący doprowadzić grzesznika do, z powrotem do Boga. I rozpoczęliśmy ostatnio pierwszą część poświęcenia, czyli werset 26, niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. I w tej części pierwszej, tak 3 minuty powtórzenia, w tej części pierwszej powiedzieliśmy, że te słowa, niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój, dotyczą doprowadzenia grzesznika do poświęcenia i w tymże poświęceniu przeprowadzenie go do zwycięskiego końca, tak żeby otrzymał pokój, pokój Boży. Mówiliśmy udowadnialiśmy sobie, co znaczy twarz, niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie, że twarz boska to Jego łaska, zatem obrócenie twarzy Boga ku człowiekowi to obdarzenie Go łaską, tak jak kiedyś przez odwrócenie twarzy ta łaska została zabrana, gdy człowiek zgrzeszył. Teraz przez poświęcenie się można taką twarz Boga mieć znowu zwróconą wobec siebie i niech Ci da pokój. Mówiliśmy, że to chodzi o ten pokój prawdziwy, ten nie pokój z Bogiem, który już jest dostępny na etapie usprawiedliwienia, ale pokój Boży, czyli pokój taki, jaki Bóg odczuwa w swoim własnym umyśle, woli i sercu. Naszym udziałem może on się stać tylko i wyłącznie przez poświęcenie, przez zanurzenie się w boskim pokoju, przez zanurzenie się w jego myślach, w jego uczuciach, w jego woli, i wtedy taki pokój może być Boży naszym udziałem, a jest to pokój, który przekracza wszelki rozum ludzki, jak tłumaczy apostoł, czyli jest niezrozumiały dla człowieka, bo człowiek nie może zrozumieć, skąd taki pokój się może brać. Człowiek, który jest niepoświęcony, który bazuje tylko na własnym pokoju, takim zewnętrznym, no to musi mieć zewnętrzne warunki sprzyjające, żeby był spokojny. A jeżeli są warunki niesprzyjające, zewnętrzne i różne utrapienia się pojawiają w życiu, no to człowiek tego świata zwykle traci pokój i jest niespokojny. Wystarczy, że są podwyżki cen masła, chleba i margaryny i już ludzie się martwią, panie, jak to będzie przeżyć. A jak jeszcze wojna do tego dochodzi, jak choroby dochodzą, a różne inne rzeczy, no to wiadomo, pokój coraz mniejszy i ludzie są zatrwożeni. W tym temacie także, żeby pokazać, jak warto jest mieć pokój Boży, pokazaliśmy, kim jest Bóg, czyli rozważyliśmy Jego przedstawienie się Mojżeszowi, jestem, który jestem, i też to w ramach tego powtórzenia, jestem, który jestem, oznacza, że jestem istotą, która ma pełną kontrolę nad swoim istnieniem, nad swoim postępowaniem, jestem absolutny, bez początku i bez końca, niepojęty przez nikogo. Wszystko, co istnieje, istnieje dzięki mnie i przeze mnie, ode mnie się to wszystko zaczęło. Wszyscy inni są tylko niższą kopią. Kopią mnie na niższym poziomie. Zawsze posiadając jakieś ograniczenia, dlatego że są stworzeniami. Te ograniczenia są większe lub mniejsze, w zależności od tego, czy poziom jest duchowy, czy ziemski. I Bóg w ramach tego jestem, który jestem, jeszcze miał na myśli, że może zrobić wszystko, co tylko chce, czego tylko zapragnie, ponieważ wszystko jest w Jego mocy, wszystko jest w Jego zasięgu, wszystko jest poniżej Niego. I to właśnie z tego wynika, z takiej istoty, jaką jest Bóg, wynika ten pokój w Jego sercu, który my możemy mieć w swoim sercu, jeżeli się poświęcimy. No i mówiliśmy o wierze tej poświęcającej, która jest wyższą wiarą niż ta wiara, która tylko prowadzi do usprawiedliwienia, bo wiara poświęcająca, i tu już powoli będziemy wchodzili w nowy temat, chociaż to też zaczepiłem ostatnim razem, wiara poświęcająca, ale tutaj od tego momentu rozpocznę, żebyśmy mieli gładkie przejście i nic nie stracili. Więc co to jest wiara poświęcająca? Takie terminy są używane w literaturze prawdy. Mogą one brzmieć tajemniczo, to się myśli sobie, ale wiarę podzieli, to pewnie brat Johnson tak lubią wszystko naukowo nazywać, wiara usprawiedliwiająca, wiara poświęcająca, wiara wyzwalająca, ale są to różne wiary. Są to różne wiary. Wiara, która usprawiedliwia, to wiara, która dotyczy prawdy o wierze, kto wierzymy w naszego Pana, jako naszego Zbawiciela, w przebaczenie grzechów, przypisanie sprawiedliwości Jego, przyjęcie nas do społeczności z Bogiem, poznania prawdy, to w ramach usprawiedliwienia. Wiara, która jest wiarą poświęcającą, wszystko to nadal podtrzymuje, bo jest to wyższy poziom wiary, a wyższy zawsze zakłada także, że jest to, co niższe, obecne. Dodatkowo wiara poświęcająca wierzy jeszcze w inne rzeczy. W jakie rzeczy? Że Bóg wybiera z grona usprawiedliwionych tych, którzy z wdzięczności za naszego Pana oraz z oceny i miłości do Boga zechcą mu się poświęcić, żeby zdobyć kwalifikacje stania się członkami klas ludu Bożego, jakie on w tej chwili wybiera. Nie będę cytował, bo cytowałem ostatnim razem, to tylko przypomnę ten wątek. I to jest wiara poświęcająca, pojawiają się nowe elementy. Że Bóg szuka. Nie, to nie musi, taka osoba wcale nie musi rozumieć klasy ludu Bożego. Że są takie czy inne. No może myśleć, nie, w ogóle nie musi myśleć klasowo. W wieku Ewangelii w ogóle ludzie mieli bardzo niską znajomość klasy ludu Bożego. I dzisiaj wiemy przecież, że prawdziwy lud Boży jest wszędzie. A większość tego ludu Bożego nie zna nauk paruzji ani epifanii i oni tam nie zdają sobie sprawy z tych klas. A to nie ma żadnego znaczenia, czy on zna, czy on nie zna. Ważne jest, że rozumie, że Bóg zaprasza go, żeby się z wdzięczności i z miłości, z oceny, z miłości dla Boga mu poświęcił i w ten sposób, żeby się rozwijał, stawał się do niego podobny. Nawet jak nie rozumie, że jakieś klasy są wybierane, że ta klasa będzie kiedyś Bóg używał, żeby przez nie błogosławić innych. To są szczegóły, które nie są konieczne. I punkt drugi, w ramach wiary poświęcającej, że Bóg zamierza użyć ich zarówno w tym życiu, jak i w przyszłości. Ale i w tym życiu już chce, żeby oni po pierwsze rozwinęli swoje charaktery. To nawet ostatnio mówiłem w sobotę, że najważniejszym obowiązkiem dziecka Bożego jest praca nad własnym charakterem. Dla kogoś może to brzmieć samolubnie, ale tak jest. Główny, pierwszy obowiązek dziecka Bożego to jest praca nad własnym charakterem. Wszystkie inne rzeczy, nawet najlepsze, mają być temu podporządkowane. Ponieważ Bóg w tej chwili chce wybrać członków ludu Bożego, którzy staną się klasami ludu Bożego w przyszłości i których On będzie mógł użyć wobec świata ludzkości. A do tego, że te kwalifikacje zdobywamy nie przez chodzenie na zebrania, nie przez działanie w misjach charytatywnych, ani nic innego, wszystko inne, nawet jak jest dobre, nawet nie przez głoszenie Słowa Bożego, chociaż to ono jest potrzebne, bo głoszenie Słowa Bożego sprawia, że inni mogą też stać się członkami tychże klas. Ale podstawowy obowiązek, rozwinąć charakter na obraz i podobieństwo Boga, Jezusa i tych braci, którzy osiągnęli poziom rozwoju charakteru i mogą być dla nas przykładem. To, co nasz Pan miał na myśli, mówiąc, żeby idąc i nauczać cały świat, chrzcząc je w imię, czyli w podobieństwo charakteru, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Natomiast dawanie świadectwa prawdzie jest oczywiście, po to jest tak, gdyby można powiedzieć, druga rzecz, po to, żeby w tym życiu wyszukać członków innych klas wyborczych, ale nie w celu nawrócenia świata. To, co jest dzisiaj przez chrześcijaństwo powszechnie wyznawane i co jeszcze uległo, czemu ulegli bracia z towarzystwa, też uważają, że ich misją jest nawrócenie świata. Nauka o tysiącleciu jest niepopularna wśród chrześcijan. To jest bardzo dziwne. Nauka o tysiącleciu jest niepopularna wśród chrześcijan. Chrześcijaństwo to nominalne od razu zgubiło naukę o tysiącleciu na początku tylko Ewangelii, a bracia z towarzystwa, Świadkowie Jehowy też zagubili. Uważają, że trzeba tu i teraz, bo jeżeli tu i teraz nie usłyszysz ich wołania, to przepadasz. Owszem, będzie zmartwychwstanie, ale zmartwychwstanie będzie dotyczyło tylko tych, którzy żyli dawnymi czasy, kiedy jeszcze nie było nauki o Świadków Jehowy, albo tych, do których Świadkowie Jehowy nie dotarli w obecnym czasie, bo gdzieś tam nie zdążyli jeszcze dojechać. Ale jak dotarli i dali świadectwo, a ty nie zareagowałeś, to przepadasz, nie ma dla ciebie tysiąclecia. Więc to jest to samo odświeżenie tego samego błędu, tylko lekko zmodyfikowanego, no bo wiadomo, jesteśmy posunięci w czasie o ileś do przodu. Wobec tego w tym życiu głosimy prawdę po to, żeby znaleźć innych członków klas ludu Bożego, no bo jak się oni znajdą, jak się im nie będzie głosiło, bez głosiciela ten ktoś nie usłyszy. A jeśli chodzi o całą resztę inną, to jest tylko danie świadectwa prawdy, po to, żeby potem nikt nie miał wymówki, że gdyby chciał Bogu zarzucić, że Bóg go pominął i nie zechciał go wybrać To Bóg powie, była prawda głoszona, na pewno słyszałeś o tych faktach, tylko nie wykazywałeś zainteresowania na świadectwo. A na znacznie szerszą skalę głoszenie będzie dopiero w wieku tysiąclecia wobec całego świata ludzkości i to właśnie te kadry, które Bóg przygotowuje, możemy nazywać to klasami ludu Bożego albo kadrą, to są kadry królestwa, to nie trzeba, to jest tak jak w każdej innej szkole. Zanim ludzie, którzy potrzebują dużych studiów, staną się prawnikami, lekarzami czy kimkolwiek innym, muszą się ileś lat uczyć, przygotowują się do przyszłego zawodu. A nie inaczej jest u Boga. Tylko, że u Boga nie umysłowe zdolności, tylko charakter jest potrzebny. I Bóg mówi, rozwijam ludzi w odpowiednich charakterach. Wiedza jest mało istotna, ja im wiedzę dam gratis. Poinformuję ich o wszystkim, jak będą mieli dobre charaktery, to doskonały organizm im dam na pamięć, będą mieli doskonały. Nawet jak mają słabą głowę do uczenia się w tej chwili, w obecnym życiu, to gdy rozwiną piękne charaktery i ja potem dam im ciała stosowne do tych charakterów, to wszystkie ograniczenia związane ze słabym umysłem z tego życia nie będą miały żadnego znaczenia. A pomyślmy sobie o braciach z Morskiego Statka, którzy są teraz w boskiej naturze. Przecież nie wszyscy z nich byli zdolni. Można powiedzieć, większość była niezdolna, umysłowo. Nie potrafili głęboko rozważać, analizować. Gdyby w dyskusji ich postawić z jakimś księdzem, to pewnie ten ksiądz by ich w kozi ról pozaganiał różnymi zagadkami, albo łapaniem za słowa, albo coś tam, prawda? A dzisiaj, jakie są ich umysły w boskiej naturze? Jak sądzimy, mają jakieś ograniczenia umysłowe w myśleniu? A młodociani starożytni godni, którzy wrócą w wieku tysiąclecia w doskonałych ludzkich ciałach. Przecież większość z nich też nie była uzdolniona, bo Biblia nawet mówi, że Bóg tych niewielu wielkich, mądrych według tego świata. Prości ludzie, najczęściej to klasy ludu Bożego. Ale jak taki godny w stanie, prosty człowiek z obecnego życia w doskonałym ciele, to co będzie można powiedzieć o jego mózgu, umyśle, w stosunku do całej reszty ludzkości? No, bił będzie ich na głowę, bo on będzie miał doskonałe ciało, a więc jego zdolności rozumowania, logicznego myślenia, analizowania, zapamiętywania, no, będą przekraczały ludzkość tysiąckrotnie albo jeszcze więcej. Więc to nie, dlatego też Bogu zależy przede wszystkim na tych, którzy w tym życiu rozwiną charaktery. Na czym polega poświęcenie? Co się dzieje w tymże poświęceniu? Dwie rzeczy. Dlatego w 1 Piotra 1,30 jest napisane, że potem jak nasz Pan stał się naszą mądrością, doprowadza nas do pokuty, potem naszą sprawiedliwością, daje nam usprawiedliwienie, to potem mamy jeszcze dwie kolejne jego funkcje, ale już one lecą jednocześnie. Stał się naszym uświęceniem albo poświęceniem, zależnie jak przetłumaczymy, to greckie słowo jest to samo i to jest to samo, bo w trakcie poświęcenia się Bogu następuje uświęcenie. Wobec tego uświęcenie, poświęcenie to są terminy zbliżone. Uświęcenie jest jakby węższe, dotyczy tylko doprowadzenia charakteru do doskonałości, do świętości, a poświęcenie to akt, który człowiek podejmuje, może być okres życia, akt, który człowiek podejmuje, w którym to uświęcenie ma następować. Więc Greka nie odróżnia tych dwóch terminów, uświęcenie, poświęcenie. I potem ten czwarty element, który nasz Pan się stał dla nas, to wyzwolenie albo wybawienie, jak tam niektóre tłumaczą, chyba odkupienie też jakieś tłumaczenie niektóre podają. I znowu wybawienie, czyli wyzwolenie całkowite od grzechu. Więc w czasie naszego poświęcenia te dwa elementy występują jednocześnie na przemian. Gdy się poświęcamy Bogu, następuje uświęcanie, udoskonalanie, doprowadzanie do świętości naszych charakterów, no i wyzwalanie nas spod grzechu. To jest jednocześnie realizowane przez naszego Pana w tych jego dwóch ostatnich działaniach z 1 Koryntów 1,30. Chwila na temat uświęcenia. Uświęcenie polega na czym? Na rozwijaniu, nabywaniu znajomości prawdy. Zawsze się zaczyna się od umysłu. Po raz drugi tak zwanych łask charakteru, czyli zalet charakteru i po raz trzeci służby. Uświęcenie to nic innego jak nabywanie prawdy, rozwijanie charakteru, nabywanie łask, Ducha Świętego można powiedzieć, i służby. Ewangelia Jana 17,17. Teraz troszeczkę poczytamy coś z Biblii, bo do tej pory to tylko opowiadałem. Ewangelia Jana 17,17. Uświęć ich w prawdzie Twojej, albo przez prawdę Twoją, słowo Twoje jest prawdą. Pokazuje uświęcenie poprzez prawdę. 2 Piotra 3, od 17 do 18. 2 Piotra 3, 17 i 18. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce, to w charakterze, i w poznaniu Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jemu nie będzie chwała teraz i powieczne czasy. Tu wymienił łaskę i poznawanie. No bo wiadomo, że to jest jedno i drugie. Najpierw poznajemy prawdę, a potem tą prawdę próbujemy praktykować i następuje rozwijanie naszego charakteru. Ten etap uświęcenia jest realizowany w warunkach przyjemnych, sprzyjających i łatwych. Na przykład, gdy się na zebraniu spotykamy, tak jak w tej chwili, słuchamy Słowa Bożego, badamy, odpowiadamy, zastanawiamy się, rozważamy, albo pojedziemy na spotkanie z większą liczbą braci, to wtedy w większym gronie, albo jakąś służbę wykonujemy, to cieszy. To są przyjemne rzeczy, bo to się robi i to przynosi radość. Także uświęcenie przebiega w przyjemnych warunkach, radosnych warunkach, bo to jest jak gdyby taki postęp, tak jak marsz Izraela, prawda, czyli maszerują się, cieszą się, bo idą, bo wiedzą, że się zbliżają do Królestwa. Idziemy, droga ubywa nam kilometrów za nami, coraz bliżej cel, do którego zmierzamy. Natomiast wyzwalanie, ten drugi tak, proces, który jest poświęceniem ma miejsce i bez którego nie byłoby ostatecznego zwycięstwa dla nas, prawda? To doświadczenia próbujące, które zawsze przebiegają w niesprzyjających okolicznościach. Zawsze są niesprzyjające. Dlaczego? Bo one mają nas wyzwolić, wybawić od grzechu. I na czym one polegają? Polegają one na tym, żeby utrzymać, pomimo ataków diabła, świata i ciała, utrzymać wiedzę, łaskę i służbę, które zdobywamy w trakcie uświęcenia. Bo w czasie takiego utrzymania wiedzy wcześniej zdobytej, łask charakteru dotąd rozwiniętych i służby, którą mamy, jak ich nie utracimy, nie zrezygnujemy z jakiegoś powodu, jeżeli je utrzymamy, pomimo tych ataków diabła, świata i ciała, następuje nasze wyzwalanie. Na tym to polega. Czyli Bóg daje nam prawdę, daje nam jakiś rozwój charakteru, jeżeli tą prawdę wcielamy w życie, to coś korzystamy. I potem Bóg zmienia warunki na bardzo niekorzystne w naszym życiu. Pojawiają się trudności, kłopoty z różnych stron, wszystko jedno jakie. Bóg tam opatrznościowo sam już dobiera, zależnie od tego, kto w swojej życiu, jakim ma warunki. I w tych warunkach jest tendencja, żeby zrezygnować z tej prawdy, którą się miało. Zrezygnować z tego rozwoju charakteru malutkiego, którego się dokończyło. Albo zapomnieć o tej służbie, bo to tak jest jakoś niekorzystne. I jeżeli my w tych warunkach to utrzymamy, następuje nasze wyzwolenie z mocy grzechu. I teraz podam parę wersetów, które będą pokazywały, jak to wyzwalanie przebiega w różnych sytuacjach. Takie wybrałem te, które mi przychodziły do głowy, że one są. Więc 1 Koryntów, 3 rozdział mówi o rozwijaniu przez nas naszego charakteru. I w 1 Koryntów 3, 10-15. W jakich warunkach te rzeczy przebiegają? 1 Koryntów 3, 10-15. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni? Tak są tutaj pokazane piękne, wartościowe rzeczy. Kamieni, z drzewa siana słomy, tak? Drogie kamieni, z drzewa siana i słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Bo to dzień, tam mamy sądy, ale słowa sądy nie ma, bo to dzień bowiem pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, czyli to, czego się jak gdyby dorobił do tej pory, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie takie, tak jak przez ogień. Widzimy, że tutaj mamy rozwój, budowanie na fundamencie jednym, jedynym, jaki może być i mamy zbudować, możemy rzeczy porównane do złota, srebra, drogich kamieni albo do drzewa, siana i słomy. I potem jest próba jednego i drugiego. Jedno może wszystko upaść, drugie może się przez te próby przejść wzmocnić. To jest właśnie próby, to są próby wyzwalające, które muszą przyjść. Nieważne, czy budujesz dobrze, czy budujesz źle i będziesz i tak podany próbie wyzwalającej, z tym, że jeżeli budowałeś źle, to w czasie próby wyzwalającej to wszystko ci się rozsypie. To jest nic innego jak mądry kupik budowniczy, to samo. I te doświadczenia, które przechodzą, burze i wiatry zaczęły wiać zarówno na dom mądrego budowniczego, jak i na dom głupiego budowniczego. Tak samo tutaj, czy budowałeś rzeczy ze złota, srebra, drogich kamieni, czy z drzewa, siana i słomy, tak ogień przyjdzie, no i wiadomo, co się stanie z drewnem, sianą i słomem, gdy przyjdzie ogień. 2 Piotra 3, 14-15. To był Koryntów, teraz przeniesiemy się do 2 Piotra trzeciego rozdziału, 14 i 15 werset. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagazy w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, albo za wielkoduszny, a nie to nie, za ratunek, dobrze, za wielkoduszny, a za ratunek albo za zbawienie, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Starajcie się, abyście znalezieni przed nim bez skazy i bez nagany w tych doświadczeniach, które przyjdą po to, żeby was wyzwolić. O, jesteśmy w drugim Piotra, to zostańmy. 16, 17, 2 następne mówią o staniu przy prawdzie, pomimo takich doświadczeń. 3, czytamy dalej. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, dosłownie nieuki, Paweł pisze, i niezbyt umocnieni, przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Mówię o potrzebie zachowania, zatrzymania prawdy, a nie wykręcania rzeczy, które są w trudny sposób napisane, tak żeby uzyskać własny pożądany efekt. To jest powszechne. To jest powszechne w dzisiejszym świecie, wśród nawet poświęconych. Judy. Judy 3, czyli werset 3, bo rozdział tylko jeden. Judy 3. Umiłowani, zabierają się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz została przekazana świętym. Stanie przy prawdzie, taką jaką została ona ci przedstawiona, taką jaką ją poznałeś, taką jaką ją umiłowałeś i ona nie zmienia się, nawet gdyby anioł z nieba w innym miejscu napisze, Paweł mówił coś innego, to niech będzie przeklęty. Galatów 1, 6 do 10. Galatów 1, od 6 do 10. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy chcę sobie, tak jeszcze do 10, to jeszcze czytam. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To jest bardzo mocny tekst na dzisiejsze czasy, idealny. Jeszcze raz go przeczytam. Czy chcę sobie zjednać ludzi czy Boga? Pyta Paweł. Albo czy staram się przypodobać ludziom? No, nie odpowiada, ale oczywiście, że nie. Mówi dalej, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Bo nie stałbyś po stronie prawdy, tak jak ona została podana i nawet anioł z nieba nie powinien cię nakłonić do zmiany poglądu. Teraz dwa fragmenty o odpieraniu ataków diabła w czasie tego naszego wyzwalania. Jakub 4,7. Jakub 4,7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Diabeł nie lubi, pomimo tego, że jest mocny, to nie lubi, jak się mu sprzeciwić stanowczo. Jak się mu stanowczo sprzeciwimy, raz nie przyjdzie drugi raz. Jak się mu sprzeciwimy miękko, ale jeszcze wygramy, ale on zauważył, sprzeciwi mi się, ale tak miękko. Jest szansa, że jak za tydzień, dwa powrócę, to może się uda nas tym razem. Jednoznaczna odpowiedź, tak jak nasz Pan. Zacytował mu, prawda, pamiętamy, trzy pokusy, była jednoznaczna i bliższa i opuścił go. I opuścił go. To nie znaczy, że potem jeszcze nie próbował z niej, ale opuścił go i w tym momencie, na samym początku, przegrał totalnie. Później pewnie próbował jeszcze różnymi, ale już może nie tyle bardziej przemawiając do umysłu naszego Pana, co przez osoby zewnętrzne, prawda, różnego doświadczenia, zagrożenia. Nawet apostoła wykorzystał, żeby mówił mu, że nie, co ty tam mówisz, niby już umierał wcale. Jest różnego rodzaju czynniki zawsze wykorzystywał. Ale pewnie z umysłem naszego Pana miał problem, żeby do niego wtargnąć i coś mu tam sugerować bezpośrednio, jak to było zaraz po chrzcie. To był Jakub 1 Piotra 5, 8, 9. 1 Piotra 5 rozdział, 8, 9 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwając. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło was jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Bez względu, kto jest sprawcą naszych doświadczeń, wszystkie one są ostatecznie od Boga dla naszego rozwoju. O, będziemy mieli tu psalm. Cofniemy się nawet do Starego Testamentu. Psalm 66, 8 do 12. Psalm 66, 8 do 12. Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro, wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Jaki piękny opis doświadczeń, przez na co Bóg pozwolił, jak wprowadził, ale przeprowadził na drugą stronę. Rzymian 8,28 nie można pominąć w tym kontekście również. Rzymian 8,28. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Częścią naszego wyzwalania są także kary wynikające z naszych grzechów, z naszego złego postępowania. Zobaczmy. Żydów 12, 4 do 11. Żydów 12 rozdział od 4 do 11. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ale nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Czyli karze, próbuje. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, obecne życie. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, wiecznego można dodać, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Warto sobie o takich rzeczach też przypominać. To są warunki naszego wyzwalania. I te doświadczenia powinny w nas, te nawet przykre, te wyzwalające, no są zawsze przykre, mniej lub bardziej przykre. Dlatego nie dziwmy się, że w naszym życiu mamy często różne przykre, bolesne elementy. One muszą być, są dowodem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Są dowodem, że Bóg próbuje nas wyzwalać od rzeczy, które są niewłaściwe, które są niedoskonałe, które są grzeszne. I to wyzwalanie nie może przebiegać w warunkach przyjemnych. Wyzwalanie jest zawsze w warunkach nieprzyjemnych. Jeszcze teraz właśnie, żeby zobaczyć tą radość, którą powinni dzieci Boże odczuwać z tego powodu, rozumiejąc celowość. Rzymian 5 rozdział. Rzymian 5, 3 do 5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość. A cierpliwość wypróbowanie. Wypróbowanie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlewana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Zauważmy, jak tutaj Paweł argumentuje, żeby się chlubić, czyli cieszyć z ucisków, doświadczeń, wiedząc, że one coś rozwijają. Cierpliwość prowadzi do wypróbowania, potem się pojawia nadzieja, nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlewana. Więc to są elementy, przez które elementy wyzwalające, przez które różnego rodzaju właściwe cechy charakteru są, Bóg próbuje w nas rozwinąć. 2 Koryntów 4 rozdział, jeszcze tam zajrzymy. 2 Koryntów 4, 16 do 18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, czyli wiadomo, stara ludzka, adamowa natura, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Kiedyś nowe stworzenie to był ten wewnętrzny, dzisiaj nasz nowy umysł, wola i serce. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Tak Paweł nazywa ucisk z obecnego życia. Że jest nieznaczny w sumie wobec tego, co robi, i chwilowy, no bo wiadomo, że nie trwa 1000 lat, ani tym bardziej wieczność. I ostatni werset 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Tu jednocześnie podaje, kiedy ten ucisk jest nieznaczny i chwilowy w odbiorze naszym, prawda? kiedy mamy zdolność patrzenia na to, co niewidzialne, czyli to, co jest niewidzialne dla normalnego, zwykłego człowieka. Gdy dotknie kogoś nieszczęście, to normalny człowiek jest zasmucony i strasznie cierpi z tego powodu. A gdy dziecko Boże poświęcone dotknie jakieś nieszczęście, to ono rozumie, że Bóg je przewidział dla jakiegoś określonego dobra w jego życiu. Wobec tego, widząc tą niewidzialną korzyść, jaka może z tego wypłynąć dla jego charakteru, nawet jeżeli nie rozumie, jak to ma się stać, no to od razu inaczej na to nieszczęście patrzy. Już to nie jest tak samo wielkie nieszczęście. Przy okazji takie spojrzenie też łagodzi to nieszczęście. Wszystkie nieszczęścia, które ludzi spotykają, gdyby na nie popatrzyli, że tak powiem, z takiego punktu widzenia jak dziecko Boże, no to by tak bardzo nie czuli się obciążeni tym nieszczęściem. Zwłaszcza, że mamy obietnicę Boga z 10, z 1 Koryntów, i to jako ostatni, 1 Koryntów 10, 13. Mamy obietnicę Boga, że 10, 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie albo doświadczenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem albo z doświadczeniem daje wyjście, abyście mogli znieść. Jeśli w tych wszystkich próbach, atakach, uda nam się zachować prawdę, charakter i służbę, to co? Co się stanie potem? Nic już. To już jest koniec naszych prób i koniec zabiegów o życie wieczne. Jeśli uzyskany rozwój w prawdzie, charakterze i służbie zachowamy przez wszystkie nasze doświadczenia wyzwalające, nasz charakter będzie nadawał się do Królestwa. Te doświadczenia wyzwalające, niedawno 2-3 dni temu na ekranie je wyświetlałem w innym temacie. Doświadczenia wyzwalające to straty, rozczarowania, opóźnienia, ograniczenia, wady nasze własne oraz innych, kary, nieporozumienia, różnice, opozycja, fałszywe przedstawianie, błędy, konflikty, trudności, niedostatek, zmęczenie, ubóstwo, niepopularność, zazdrość, nienawiść, smutek, ból, choroby, prześladowania, podziały i wykluczenia. To właśnie w takich doświadczeniach musimy całkowicie oprzeć się na wierze, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony widzenia, które to widzenie nic nam wtedy nie pomoże. Mało tego, często nawet zaprzeczy wierze, rzuci wyzwanie wierze. Bo może Satan może nas posuwać wtedy takie myśli w tych doświadczeniach wyzwalających. No i co ci przyszło z tego służenia Bogu? Zobacz, co cię spotkało. Zachorowałeś i jesteś chory, a inni chodzą, twoi sąsiedzi zdrowi. Albo wyrzucili cię skądś tam, mówią o tobie źle i fałszywie cię przedstawiają. Zostałeś sam i nawet nikt nie przyjdzie na twój pogrzeb. Albo dopadła cię choroba, nie masz pracy, brakuje ci pieniędzy, nie masz już żadnego powodu do radości. Prawie nikt cię nie rozumie, prawie wszyscy cię nienawidzą, twoi dawni bracia nawet nie chcą się z tobą przywitać. I udają, że cię nie widzą, jak tylko mogą, jak przypadkiem znajdziecie się w tym samym miejscu. Mówią o tobie, że jesteś na drodze na trudną śmierć, bo pewne sprawy widzisz inaczej niż oni. To są doświadczenia wyzwalające. Właśnie w takich doświadczeniach musimy umieć powiedzieć sobie i zastosować w praktyce słowa Joba z 13:15, choćby mnie ich zabił, i tak będę w nim ufał. Jeżeli w tych wszystkich doświadczeniach nie stracimy prawdy, zachowamy rozwinięte podobieństwo do Chrystusa, wcześniejsze, i z braku wiary, z lenistwa, albo ze ślepoty, czy ze światowości nie pozbawimy się przywilejów służby, to spełni się wobec nas jedna z tych trzech obietnic, a dla nas bardzo ważna obietnica, jaką Bóg złożył Abrahamowi w 1 Mojżeszowej 22, 17-18, że co powiedział o potomstwie? Dam potomstwu temu, jakie Bóg sobie odziedziczy potomstwo twoje, bramy nieprzyjaciół twoich. Co to znaczy odziedziczy bramy nieprzyjaciół? Brama w mieście, dawnymi czasy, wiadomo, miasto było otoczone, miało bramy. Kto miał kontrolę nad bramami, miał kontrolę nad miastem. Bo tylko właśnie przez bramę, bo mury były tak solidne, że nie można było tam sobie pójść młotkiem dziury zrobić w murze i wejść. No trzeba było wejść przez bramę. Więc kto miał bramę pod kontrolą, no to ten panował nad miastem, bo mógł wchodzić i wychodzić. Zatem odziedziczenie bramy nieprzyjaciół to nic innego. Ta brama to stanowisko kontroli w naszym usposobieniu, w naszym mieście. I tam siedzi na tej bramie kto? Szatan, ciało i świat. I tam siedzą i tą bramą kontrolują. Mają swoich żołnierzy, grzech, błąd i samolubstwo, i oni kontrolują, a ci żołnierze tam sobie wykonują służbę. Natomiast jest przeciwna armia, która jest od naszego na Pana, tak? Jezus, Jego Słowo i Duch, i oni też mają swoich żołnierzy, prawdę, sprawiedliwość i miłość. I teraz chodzi o to, żeby z tych bram usunąć nieprzyjaciół, szatana, ciało i świata, siad i wprowadzi na to miejsce, na tą bramę, stanowisko kontroli w naszym mieście, w naszym usposobieniu, naszego Pana z Jego Słowem i Jego Duchem. Oczywiście to nie jest tak, że najpierw następuje cały proces uświęcenia naszego umysłu, woli i serca, a potem wyzwolenie tego całości, bo to by się nie dało tak zrobić. A chociażby z tego prostego powodu, że jak coś jest długim, skomplikowanym procesem, to trzeba go podzielić na etapy, bo wykonanie i zakończenie jakiegoś etapu umożliwia dopiero rozpoczęcie drugiego. Kto buduje jakiś dom, to nie może jednocześnie robić fundamenty i dach. Prawda? A nawet ściany działowej nie może postawić, no bo dalsze etapy wymagają zakończenia. Tak samo jest w charakterze. Pewne rzeczy muszą być zrobione i zakończone, żeby można na nich bazować i robić coś większego. Dlatego też ten proces uświęcania nie polega na tym, że najpierw jesteśmy uświęcani doskonale w dobrych warunkach naszego poświęconego życia, a potem gdzieś pod koniec życia, 5-10 lat przed śmiercią, przychodzi wyzwolenie nas. Tylko to następuje non-stop cały czas. I od samego początku poświęconego życia jest uświęcanie, wyzwalanie. Tak jak marsze i obozowania Izraela jednocześnie szły, co chwilę szli, postawali, raz czasami dłużej szli, a dłużej odpoczywali, czasami dłużej odpoczywali, a krócej szli. Na jakimś punkcie następuje uświęcenie, i zaraz to może być uwyzwolenie na tym punkcie, albo uwyzwolenie na innym punkcie, który akurat już doszedł do momentu właściwego. To jest skomplikowana operacja. Nikt z ludzi tego nie potrafi. Tutaj dlatego trzeba mieć ogromną wiarę, żeby wierzyć Bogu, że te doświadczenia, które nas spotykają, to są pod Jego kontrolą i żebyśmy je przyjmowali w odpowiednim duchu, bo one mają nas na celu wyzwolić. I te procesy idą setki razy na różnych punktach. Setki razy. W sumie można powiedzieć tysiące uświęceń i tysiące wyzwoleń w naszym życiu, w różnych drobnych sytuacjach naszego życia. I czasami mogą być to jakieś niezbyt wielkie wydarzenia w naszym życiu, które się dzieją, ale coś tam może się, tu nagle w pracy, tu po drodze, coś się stanie tego i jesteśmy nagle zupełnie inaczej patrzymy na coś, jesteśmy wyzwoleni z jakiegoś wpływu grzechu na nas, bo jakieś doświadczenie, które nas spotkało, chwilowo było przykre, ale potem czujemy, że jesteśmy już wolni od czegoś tam. Kilka słów o różnicy między grzesznikiem usprawiedliwionym a poświęconym, czyli między brakiem jakiejkolwiek wiary, między wiarą usprawiedliwienia i wiarą poświęcenia, bo to te tematy, bo dzięki nauce epifanicznej możemy ponazywać te rzeczy, nie tylko domyślać się albo nawet nic nie wiedzieć, bo to w ogóle nie, tylko możemy ponazywać i to się wszystko bardzo logicznie, ładnie układa. Większość chrześcijan to oczywiście grzesznicy, tak jak wszyscy poganie. Między poganami a nominalnym chrześcijaństwem nie ma zasadniczej różnicy. Praktycznie nie ma żadnej, bo ci mają tylko Jezusa na ustach. Posiadanie Jezusa na ustach nie jest żadną wielką przewagą nad nieposiadaniem Jezusa nawet na ustach. To się nie liczy przed Bogiem. Mało tego, jeszcze jest odpowiedzialność, bo jak masz Jezusa na ustach, to dlaczego masz go tylko na ustach? To jak gdyby jest odpowiadasz, że nic więcej z tego nie robisz, prawda? Poganie nawet na ustach nie mają, no bo nie. Urodzili się w takich krajach, gdzie nie ma chrześcijaństwa, no i nie mają na ustach, bo taka jest ich kultura. To nie ich wina. Więc większość chrześcijan to grzesznicy razem z poganami. Oni nie dbają o zasady prawdy i sprawiedliwości. Oni nie przejmują się swoją władzą i grzesznym stanem. Czują się w nim dobrze i nie szukają odmiany. Gdy kogoś oszukają albo okłamią, by coś zyskać, to są zadowoleni, cieszą się, że im się udało. Że są tacy mądrzy i sprytni. I ludzi, którzy coś tam zrobi złego i się uda, to nie? Zadowolony, że mu się udało. Gdy ktoś ich natomiast oszuka lub okłamie, z drugą strony, jak oni oszukują, okłamią i się uda, to się cieszą. A jak się ich oszuka albo okłamie, bardzo się oburzają. To taka właśnie zasada Kalego, prawda? Że jak ja ukradnę, to w porządku, jak mi ukradną, to bardzo źle. Więc gdy ktoś ich oszuka albo okłamie, to się bardzo oburzają i głośno protestują. Gotowi źle mówić i tępić swego krzywdziciela. Sądownie albo w każdy inny możliwy sposób, na przykład rękoczynem. Są obojętni na sprawy Boga. I praktycznie w nic nie wierzą. A jeśli wierzą, to jest to ślepa wiara w Kościół, do którego należą, jego doktryny, jego zwyczaje, czy też zarządzenia. Są wrogami każdej prawdy, i to jest właśnie ten, można powiedzieć, najgorszy ich element, są wrogami każdej prawdy, która nie odpowiada naukom ich Kościoła, bo ich nie interesuje prawda. Inaczej mówisz niż mój Kościół, to na stos mogę nawet ciebie zaprowadzić i to on jest wrogiem prawdy, to są wrogowie prawdy. Są bardzo niebezpieczni ludzie, dlatego też z pewnego punktu widzenia lepiej nawet nie być nominalnym chrześcijaninem, bo przynajmniej może wrogości do prawdy nie rozwiniesz. A tak, tacy ludzie, którzy wyznają tylko dogmaty swojego kościoła, są wrogiem każdej prawdy, która będzie inaczej głosiła niż jego kościół. To jest wróg prawdy. To to, co Gamaliel mówił, jak wada sądzono uczniów naszego Pana, żeby się nie okazało, że walczymy z Bogiem. Więc lepiej ostrożnie z nimi i dać to na czas, na przeczekanie. Samo się rozpadnie, bo jeszcze wyjdzie, że walczymy z Bogiem. Bo oni się przybliżają tylko i wyłącznie ustami, serce są daleko od Boga, im nie zależy na tym. Usprawiedliwieni i poświęceni wierzą natomiast prawdziwie. I w obydwu przypadkach jest to wiara, tak jak mówi Biblia, umysłowa ocena i poleganie sercem, bo na tym polega wiara. Umysłowa ocena i poleganie sercem, ale znowu nie są to te same wiary. Wiara usprawiedliwionego i wiara poświęconego różnią się od siebie zasadniczo. Ta pierwsza, czy ta wiara usprawiedliwienia, wiara usprawiedliwionego jest łatwiejsza, a druga jest trudniejsza. Dlatego też zawsze usprawiedliwionych jest dużo więcej niż poświęconych. A dlaczego ta jedna jest łatwiejsza, a druga trudniejsza? Bo w tej pierwszej, w usprawiedliwieniu, występują elementy widzenia, rozumienia spraw. A w wierze poświęcającego najczęściej nie ma żadnego zrozumienia, żadnego widzenia, zostaje tylko i wyłącznie wiara. Rozważmy to. W usprawiedliwieniu, jak wiemy, porzucamy to, o czym wiemy, że jest złe i szkodliwe. Tak? Usprawiedliwiony nie może grzeszyć i nie może błądzić. Rezygnuje z grzechu i błędu. Może być umiera dla grzechu i błędu. Dlatego jest to pewnego rodzaju poświęcenie. On umiera dla grzechu i błędu, a przecież nawet grzesznik wie, taki normalny, nieusprawiedliwiony, że grzech i błąd to nie są rzeczy szlachetne. Raczej się nie szczycą, prawda, grzechem i błędem. Nawet ludzie tacy zwykli, nie, którzy nie są usprawiedliwieni. Grzech i błąd nie są niczym dobrym i najlepszym potwierdzeniem tego jest to, że każdy grzesznik, nawet zwykły człowiek tego świata, gdy grzeszy albo propaguje błąd, to w razie czego, gdy się go zapyta, że to, aż się go oskarży, że to zrobił, mu to się zarzucić, to on się broni. To znaczy ukrywa, kłamie, że on tak nie zrobił, wstydzi się tego. Nie. Sam wie, że to nie było i że to nie jest dobre i to nie potrzeba. To jest coś, co człowiek normalny rozumie. Że popełnianie złych rzeczy, innymi słowy, czynić źle, żeby już nie używać terminów biblijnych, grzech i błąd, to czynić źle. Czynić źle jest złą rzeczą i to każdy człowiek świata, poganin czy nieposłuszny, rozumie. Usprawiedliwiony jest o tyle lepszy od takiego zwykłego grzesznika, że co? Jeden i drugi wie, że czynić zło jest złe. Zwykły grzesznik, który wie, że czynić zło jest źle, nie przyjmie go o to. Jak tylko jest dla niego korzystne, to będzie czynił zło. No bo on jest takim wyższym grzesznikiem. Usprawiedliwiony natomiast próbuje nie grzeszyć i próbuje nie popierać błędu. No bo on jest usprawiedliwiony, on przecież pokutuje za swój grzech, on wierzy w Jezusa, on wie, że jest Jezus, że jest Bóg. No i on jemu głupio samym przed sobą oficjalnie, więc on próbuje, na ile tam może, na ile wiadomo jeszcze, na ile ta jego wiara jest mocna i tak dalej, próbuje, stara się nie grzeszyć i nie popierać błędu. Czego grzesznik, który nie jest usprawiedliwiony, nawet nie podejmuje próbowania. Kiedykolwiek grzesznikowi zwykłemu coś jest na rękę, to on przynosi mu korzyści, to on bez problemu będzie tak źle robił i się tym nie przejmuje, że nie wypada, że Bóg może to widzi, no bo on nawet nie jest usprawiedliwiony. Ale jeśli chodzi o rozumienie, jeden i drugi ma takie samo. Wszyscy rozumieją, że nie należy czynić zła. Zatem wiara usprawiedliwionego wie, rozumie, że należy czynić dobre rzeczy, a nie należy czynić złych rzeczy i to jest zrozumiałe dla człowieka. Nie potrzeba mieć wielkiego uduchowienia, żeby takie rzeczy rozumieć. I stara się tak w codziennym życiu postępować. Dlatego ta grupa jest w bożkim planie wyższa, usprawiedliwionych z wiary, wyższa niż chrześcijanie nienominalni, czy niż grzesznicy, prawda? I dlatego oni należą do tak zwanych quasi wybranych, bo oni starają się nie grzeszyć, starają się nie popierać błędu. Starają się. Podczas gdy nieusprawiedliwieni nawet się nie starają. Jak to jest dla niego wygodne, grzeszy. Jak jest wygodne, powie błąd, powie nieprawdę, bo ma korzyści z tego tytułu. W poświęceniu i wyzwoleniu, pamiętam, usprawiedliwiony nie jest wyzwalany. Usprawiedliwiony, kto się nie poświęcił, nie przychodzi do procesów wyzwalających swojemu życiu. W poświęceniu i wyzwoleniu na pierwsze miejsce wysuwa się wiara, a nie rozumienie rzeczy. I poświęceni bazują głównie na niej. Jako, że to, co widzą, bardzo często nie potwierdza tego, co podpowiada im wiara. Usprawiedliwiony rezygnuje tylko ze złych rzeczy. On to rozumie. To są złe rzeczy i on z tego rezygnuje. Próbuje tego nie robić. Próbuje praktykować to, co jest dobre. To, co nie jest grzechem i nie jest błędem. Poświęcony tak samo musi rezygnować ze złych rzeczy, bo wiemy, wyższy poziom zakłada także, że wszystko to, co z niższego poziomu też jest obecne. Ale dodatkowo poświęcony musi rezygnować, umieć zrezygnować także i z tych rzeczy, które są dobre z ludzkiego punktu widzenia. A czasami nawet musi robić rzeczy, które z punktu widzenia ludzkiego są niekorzystne, które mu straty przyniosą. No ale on no to nie dba. Ponieważ on patrzy na to inaczej. Widzi, że w boskiej opatrzności takie coś, taka strata powinna być przez niego przyjęta. Innymi słowy, wiara usprawiedliwienia wierzy w to, co w dużym stopniu zrozumiałe dla normalnego, ziemskiego człowieka, nawet nieusprawiedliwionego. Co jest korzystne, co jest rozsądne, mądre, bez odwoływania się do znacznej ilości wiary, której on zbyt dużo nie posiada. Natomiast wiara poświęcenia wierzy w to, co tylko w niewielkim stopniu albo w ogóle nie jest zrozumiałe. Albo korzystne dla człowieka normalnego. I to wymaga już dużo więcej samozaparcia, ograniczenia tłumienia ludzkich ambicji, pragnień, tego, co by chciało mieć, o chociażby dążenie do tego statusu jakiegoś w życiu lepszego, żeby żyć tak jak inni, na poziomie i tak dalej. Dla bardzo wielu osób próbowanie życia na poziomie oznacza rezygnacja z trwania przy Bogu i przy prawdzie. Bo on, nie chodzi tylko o sam fakt, że skupił się na to, żeby zdobyć jakieś tam pieniądze i mieć status życia, prawda, wie wyższy tak jak inni. Chodzi o to, że robiąc to, nie ma czasu na sprawy związane z Bogiem. I to już jest powoli się schładza i nawet jak on nie grzeszy nadal w swoim życiu, próbuje dobrze postępować, ale on już staje się powoli w najlepszym wypadku usprawiedliwionym, a nie poświęconym. A jak jeszcze by się mu zdarzyło w trakcie życia i podnoszenia swojego standardu troszeczkę naciągać prawdę i sprawiedliwość i troszeczkę tu i ówdzie przekłamać, no to zaczyna powoli trafić także może i status usprawiedliwienia. Poświęcony potrafi znieść więcej nieszczęść i zachować w nich wiarę, nadzieję, dobrą wolę i radość z życia z Bogiem. Bo posiada w sercu pokój Boży. A ten pokój Boży przewyższa wszelki rozum ludzki i strzeże jego serca i myśli w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, można o nim prawdziwie powiedzieć, że jest martwy dla siebie i świata, a żywy dla Boga. Jak ktoś jest, tak można o nim poświęcenie powiedzieć. Jest to bycie martwym, martwota dla siebie i świata, a życie dla Boga. Jak ktoś jest martwy dla siebie i świata, to co go może wyprowadzić z równowagi, z rytmu, z rzeczy, które płyną od niego, albo ze świata, skąd jest martwy dla tych rzeczy? No bo to cokolwiek, no to dobrze, ale nie dbam o to. Nie ma to dla mnie znaczenia. Paweł pisał, że zagnuj sobie, prawda, te wszystkie rzeczy poczytuję. Natomiast usprawiedliwiony posiada jedynie pokój z Bogiem. Nie ma pokoju Bożego, tylko pokój z Bogiem. Czyli co? Wie, że dzięki ofierze Jezusa Bóg się na niego nie gniewa, że przebaczył mu jego grzechy. Więc próbuje taki usprawiedliwiony żyć w miarę sprawiedliwie i uczciwie, za co spodziewa się od Boga doczesnych błogosławieństw, a nie doświadczeń. Często w postaci biedy, odrzucenia, prześladowania, choroby, śmierci. Dlatego, że usprawiedliwiony z jego pokojem z Bogiem, to on raczej ma taki świat, taki, on się cieszy takim pokojem, takim samym jak świat. Jego pokój jest zależny od zewnętrznych czynników. Ja dobrze żyję, ja dobrze postępuję, no i Bóg powinien mi błogosławić. Ja sobie włączam czasami w telewizji taki program religijny angielski Inspiration i tam słyszę jak kaznodzieje. No to dokładnie tak stało. To zachęcają ich do popierania, oczywiście, żeby pieniądze wpłacali na ich misję, na ich działalność. I co w zamian im proponują? Czytają ze Starego Testamentu wersety, że wszystkie, każdy dolar, każdy funt, który włożycie, wróci, Bóg wam wróci w trójnasób, w pięcionasób i tak dalej, tam zacytują im różne rzeczy. Też zrozumiałem, dlaczego, jak bardzo przydatna jest nauka o piekle. Przytoczył jeden mówca przypadek lekarza, który ratuje komuś życie. I mówi, ile praca takiego lekarza, który życie komuś ratuje, jest warta? No dużo pieniędzy, tam jakieś kwoty powiemienia duże, no, bo ile nam zarabiają ci dobrze lekarze, prawda? No i tyle pieniędzy zarabiają, bo oni ratują życie ludzkie. A potem mówi, a ile wart jest głosiciel Słowa Bożego, który ratuje człowieka z piekła? Nie ma ceny, mówi. Nie ma ceny. Więc numer telefonów na ekranie, gdzie można dzwonić i już płacać, a za chwilę mówię, potem tam ileś ludzi, kilkaset ludzi siedzi, zaraz przejdą z kopertami i nie każdy do koperty włoży tyle, ile uważa. I to jak się rozpoczęli, drugi dołączył i w kółko. I jak się piekło przydaje? No rzeczywiście, no, ten, który kogoś z piekła wyciągnie swoim głoszeniem, bo pojedzie na różne miejsce, chodzi o na działanie, bo on głosić, jeździć i tych wszystkich biedaków, którzy chcą na drodze od piekła wyciągać. Ile jest? No, jak lekarz bierze takie pieniądze, że komuś życie uratuje tutaj, tylko tu i teraz, no to jak się z piekła kogoś wyciągnie, no to milion razy wie. Znaczy nie, powiedział, że jest bezcenna. Nie ma ceny. Takie to jest chrześcijaństwo. Więc wracamy do tego, czy usprawiedliwiony ma pokój bardziej jak pokój ten świat. zależne od zewnętrznych czynników. Nasz Pan powiedział o tym. Jana 14:27. Przeczytajmy to. Jana 14:27. On skontrastował różnicę między pokojem, który on oferuje, a pokojem, który świat oferuje. 14:27. Jana. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Nie taki pokój, jaki daje wam świat. Bo jeśli jakiemuś człowiekowi, usprawiedliwionemu, zacnemu, który dobrze się powodzi, ma dobrą rodzinę, zdrowe dzieci, piękny dom, przyjaciół, szacunek innych ludzi, czuje się potrzebny i dowartościowany, to ma pokój. Ale jest to pokój, jaki daje świat. Zależny od czynników zewnętrznych. A ten światowy pokój jest jednak niepewny i tymczasowy. W najlepszym wypadku kończy się wraz ze śmiercią, bardzo często dużo, dużo szybciej. A pokój, który daje Jezus, jest pełny. Jest pełny, bo to jest pokój Boży. Tutaj czytaliśmy z Jana, a jeszcze zobaczymy do Starego Testamentu, bo widzę, że mam Psalm 119. Psalm 119, ten najdłuższy. Werset 165. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. To jest nazwane pokojem pełnym. A Izajasz 26:3, Izajasz 26:3 nazywa to jeszcze inaczej. Zobaczmy. Tego, którego umysł oparty jest na Tobie, zachowujesz w trwałym pokoju, bo Tobie ufa. To jest właśnie ciekawy opis. Tego, którego umysł jest oparty na Tobie. To tylko Panie poświęcenie jest dostępne. Ten pokój jest niezależny od warunków, w którym przyszło nam żyć. Ponieważ on się nie opiera na naszym doczesnym powodzeniu tu i teraz, tylko ten pokój Boży opiera się na obietnicy Boga, że jeżeli będziemy Mu posłuszni, to tu i teraz, da nam nowy umysł, wolę i serce, czyli nowy charakter. A nie da nam teraz koniecznie dobrego zdrowia, dobrej pracy, ładnego domu, przyjaciół, szacunku drugich i tak dalej. Tylko nie obiecał. A żeby wierzyć w taką obietnicę i zadowolić się tym, że tutaj dostaniemy nowy umysł, wola i serce, nowy charakter, a niekoniecznie dobre zdrowie, pracę, dom, przyjaciół, szacunek innych ludzi, no to trzeba być w stanie poświęcenia. Taki normalny człowiek, to możesz mu tam mówić. Mówi, no, mówisz to wielkie rzeczy, ale wiesz, tutaj dzieci trzeba nakarmić, no trzeba jakiś mieć poziom życia, no jak ten, no to i tu i teraz się liczy, żeby tu było dobrze, z doczesnej perspektywy. Otrzymanie tego nowego umysłu, woli i serca to jest nasz chrzest w Duchu Świętym. Chrzest to zanurzenie. Zanurzenie się w myślach Boga, jakie on objawił w Biblii, dlatego warto Biblię czytać, wertować, o niej mówić, bo to jest nic innego jak zanurzanie się w boskich myślach. To co on powiedział. Nawet jak czegoś nie rozumiemy, to warto rozważać to, co nie rozumiemy, bo nie rozumiemy świętych rzeczy, więc przez mówienie o świętych, wolę mówić o świętych rzeczach, które do końca nie rozumiem, niż o rzeczach nieświętych, które rozumiem. Tamte nie podniosą, a tutaj zawsze coś, to nie rozumiem najwyżej wszystkiego, ale większość rzeczy, też czasami mamy jakieś tam problemy, prawda, w zrozumieniu czegoś, ale to zawsze albo się da rozwiązać, jak nawet nie da, to szkody nie przynosi. Zostawiamy. Czyli zanurzenie w boskich myślach, zanurzenie w boskiej woli i w jego uczuciach, które w ten sposób stają się naszymi własnymi. A my powoli stajemy się obrazem Boga na ludzkim poziomie, spokojem w sercu, podobnym do tego, jaki Bóg ma w swoim sercu. Tutaj znalazłem gdzieś kiedyś w literaturze jakąś taką fajną porównanie, zaraz to ja zacytuję, na temat czterech zalet charakteru. Wiara jest podstawą, korzeniem naszych wszystkich relacji z Bogiem. No zgadzamy się. Jest wiara korzeniem, podstawą naszych wszystkich relacji z Bogiem. Nadzieja jest kwiatem wyrastającym z wiary. Miłość to owoc tego kwiatu, a pokój to jego zapach. Tak poetycko ktoś porównał i chyba coś w tym jest. Jak pisze Paweł, my, którzy uwierzyliśmy, wchodzimy do odpocznienia. W Żydów 4:3 tak napisał. Do odpocznienia. I teraz zauważmy. Jeśli wierzymy wiarą usprawiedliwiającą, czyli, że krótko mówiąc, że Bóg przebaczył nam grzechy w Jezusie i możemy do Niego teraz przyjść i koniec, cieszyć się z przebaczenia grzechów i próbować żyć w miarę porządnie, uczciwie, to wchodzimy do odpoczynku usprawiedliwienia i cieszymy się pokojem z Bogiem. Jeżeli ktoś ma większą wiarę poświęcającą, czyli rozumie, że Bóg chciałby wybrać już klasę ludu Bożego, nawet jak nie zna szczegółów, ale chce się Bogu poświęcić, podporządkować Mu swoje życie, być tam z Jezusem, jak to chyba Jan pisał, prawda? Jeszcze nie wiemy, jakimi będziemy, ale wiemy, że gdy On się objawi, będziemy Jemu podobni. No i taki nawet Jan Apostoł niewiele wiedział jeszcze pewnie to, ale nie wiemy, jak to będziemy, no to, ale co, będziemy z Nim, prawda? Więc miłość do Jezusa i wszystko jedno, jak to będzie. Taka klasa, inna klasa, a będziemy z Nim. Więc jeżeli ktoś tak ma coś więcej, nie tylko cieszy się z tego, że Bóg mu przebaczył grzechy i on ma do Niego przystęp, ale chciałby być z tym Jezusem, nawet jak nie wie, jakie to klasy, jak tam będzie w przyszłości, czyli oddaje swoje życie, bo chciałby być z tym naszym Panem kiedyś połączony, osoba wchodzi do odpoczynku poświęcenia i cieszy się pokojem Bożym w łatwych, przyjemnych warunkach. Bo poświęcenie, uświęcenie przebiega w łatwych warunkach. Jeżeli jeszcze ktoś posiada wiarę wyzwalającą, to wchodzi do odpoczynku wyzwolenia i cieszy się pokojem Bożym w trudnych warunkach doświadczeń wyzwalających, w warunkach walki i boju, cierpienia, zmagania z przeciwnościami. Zatem doceniajmy i korzystajmy ze wszystkich trzech błogosławieństw Aaronowych, gdyż potrzebujemy każdego z nich. Jako że każde następne jedynie powiększa skalę wcześniejszego błogosławieństwa, ale nie czyni tego wcześniejszego błogosławieństwa zbytecznym. Powtórzę wszystkie trzy błogosławieństwa raz jeszcze na koniec. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. To znaczy doprowadzi Cię do pokuty. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech Cię doprowadzi do stanu usprawiedliwienia. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Boży pokój. Niech doprowadzi Cię do poświęcenia, w którym będziesz uświęcany i wyzwalany od mocy grzechu. I na koniec chciałbym zacytować dwa fragmenty, bardzo króciutkie i bardzo do siebie podobne, prawie że identyczne. Bo nie wiem, czy apostoł Paweł nie miał na myśli tych trzech błogosławieństw, kiedy dwukrotnie pozdrawiał Tymoteusza trzema słowami. To, że akurat są tylko trzy słowa, to już jest za mało, żeby były to trzy. Ale jak się popatrzy, jakie są tu słowa, to to jakieś wydaje się być bardzo podobne do trzech błogosławieństw Aaronowych. Co mam na myśli? Mam na myśli pozdrowienie apostoła Pawła do Tymoteusza w jego pierwszym liście 1:2. 1 Tymoteusz 1:2. Do Tymoteusza, prawowitego syna wierze. Słuchajmy. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Mówi łaska, miłosierdzie i pokój. Łaska nawiązuje tutaj zapewne do pokuty. Miłosierdzie. Niech rozjaśni Pan oblicze Twoje swoje na Tobą, niech Ci miłości będzie. Czy da Ci usprawiedliwienie. I pokój. Ten pokój Boży. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie, niech Ci da pokój. I potem, gdy w drugim liście też do Niego pisał, to też tak go pozdrowił. Drugi Tymoteusz 1:2. Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Myślę, że Paweł, wymieniając te trzy słowa, właśnie miał na myśli te trzy działania Boga. Tymoteusz był poświęcony, a więc wszystkie trzy błogosławieństwa już go dotyczyły, a żadne wyższe nie czyni niższego zbytecznego. I tak zakończyła się nasza seria w tym roku o błogosławieństwach Aaronowych, o stanie pokuty, usprawiedliwienia i poświęcenia połączonego z wyzwalaniem. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich i dziękuję za uwagę.